co tutaj warto zaakcentować. Człowiek odurzony wspaniałością cudownych zdobyczy naukowo-technicznych, pokusą zrównania się z Bogiem, poprzez używanie wolności bez granic, podcina istniejące w sercu korzenie religijności. Zapomina o Bogu, utrzymuje, że nie ma On dla jego życia żadnego znaczenia. Odrzuca go, czyniąc przedmiotem swego uwielbienia najróżniejsze bożki. No właśnie, jak nie będzie Bóg, to będą bożki. Ciało, zdrowie. Zobaczcie, jak tu ksiądz Daniel powiedział na najmniejszym dzisiaj, że się też kiedyś taki wniosek wysnułem odnośnie tej śmierci tego naszego Polaka w Anglii, tak, w Londynie. Wszyscy oburzeni, że on umarł. No ja jeszcze chciałbym zadać pytanie, czy umarł pojednany z Bogiem?
Właśnie.
O to nikt nie pyta.
O tym nikt nie pyta.
No. Bo to, że umarł, to każdy z nas umrze. Jasne, że nie powinien w ten sposób umrzeć, że nie powinniśmy go zabić, tak, przez eutanazję. Ale czy umarł pojednany z Bogiem? To jest dla nas najważniejsze. To jest to podejście wiary, podejście religijne. Zjawisko dechrystianizacji. Ze względu na te elementy, jaki ten świat jest, nie powinniśmy być spokojni jako wspólnota Chrystusa. Nie powinniśmy jako animatorzy, jako chrześcijanie, jako uczniowie Jezusa być spokojni, bo zło się szerzy. Tak? Ja coś robię w tym względzie, dlatego jestem we wspólnocie, żeby to zło w jakiś sposób pohamować, tak? Żeby więcej dobra, więcej Chrystusowej nauki się szerzyło. Człowiek dzisiejszy pyta o sens życia, może w ten sposób można do niego sens cierpienia, śmierci. Na to wszystko odpowiada Jezus, jeżeli zaniesiemy Jezusa. Ja kiedyś, nie wiem, ta konferencja też gdzieś jest wydana, gdzieś mówiłem też na Jasnej Górze. Na trzy sposoby my jako wspólnota Chrystusa możemy głosić ewangelizację, nową ewangelizację. To jest możliwe. Pierwsze, dawać świadectwo o tym, że powiedziałem było. Po drugie, głosić kerygmat. Jest na stronie WKC głównej i krajowej, co to jest kerygmat, kerygmat, tam jest wyszczególnione, tak? Takich sześć podstawowych punktów, mamy cztery jeszcze, jak ktoś nie chce pamiętać, sześć to cztery, tak? Jesteśmy kochani przez Boga, równocześnie jestem grzesznikiem, potrzebuję nawrócenia i wiary i przyjęcia Jezusa jako mojego Pana. Od tego trzeba najpierw zacząć. Głosić kerygmat. Każdemu spotkanemu człowiekowi w pociągu, w autobusie, na ulicy, na chodniku można to robić. Nawet świadectwo. Głosić kerygmat, jak chce usłyszeć. I trzecie, modlić. Możemy to robić? I w ten sposób jesteśmy w nowej ewangelizacji. Żyjemy na nową ewangelizację. Druga rzecz, która tu wynika, to jest osoba ludzka, godność deptana i wywyższana. Dzisiaj osoba ludzka jest deptana i wywyższana. Zobaczcie, na naszych oczach. Wychodzą politycy i robią sobie przetarg życia ludzkiego. Ktoś tam mówi, że może zrobimy referendum. Czy zabijać, czy nie zabijać? Nie ma referendum na przykazanie Boże. Czy Pan ma rację, czy no nie ma racji. I więcej będzie ludzi za tym, żeby zabijać, to Pan ma rację, to znaczy nie ma racji, a jak będzie więcej, jeszcze więcej, tak? Bo oni wiedzą o tym, że jak zdemoralizują młodzież, to kolejne pokolenia będą niewierzące. Kolejne pokolenia będą wybierać łatwiejsze życie. Będą wybierać aborcję i eutanazję. I taki sobie los gotujemy. To się dzieje na naszych oczach, a co my na to jako wspólnota Chrystusa? Słowa ludzkie, tak? Robi się z aborcji sprawę polityczną, dyskusję podejmujemy, tak? I tu Jan Paweł II sobie pozwolę. Co idzie za tym? Że osoba ludzka jest uprzedmiotowiona. Silniejszy może mieć różne imiona. Także ten akt uprzedmiotowy nie idzie od silniejszego. Kto to jest silniejszy? No, to mówi tak, ideologia, władza ekonomiczna, patrzcie na te koncerny, które blokują, ktoś komuś się nie podoba wypowiedź, no to blokujemy mu możliwość. Ideologia, władza ekonomiczna, nieludzki system polityczny, technokracja, agresywność środków społecznego przekazu, jawnie niesprawiedliwe prawodawstwo, pozbawianie podstawowych praw, prawa do życia, prawa do dachu nad głową i pracy, do założenia rodziny, normalnej rodziny, bo normalną rodzinę trzeba teraz walczyć, tak? Odpowiedzialnego rodzicielstwa, do uczestniczenia w życiu publicznym i politycznym, do wolności sumienia i wyznawania wiary religijnej. Któż byłby w stanie policzyć dzieci nienarodzone, bo zgładzone w łonie matek, dzieci porzucone i maltretowane przez własnych rodziców. I potem mówi też o skupiskach ubóstwa, nędzy materialnej na obrzeżach wielkich miast. Podkreśla świętość osoby, Jan Paweł II. Mówi potem o podmiocie, a nie przedmiocie. Człowiek jest podmiotem, a nie przedmiotem. To jest ta cała teologia ciała Jana Pawła II. Mówi też o trzech rodzajach humanizmu. Bo to, że coś jest humanizmem, nie znaczy, że jest właściwym humanizmem, tak? Mówi tak, humanizm może być też ateistyczny. Może się opierać na sekularystycznych, ateistycznych przesłankach, które prowadzą do poniżenia i unicestwienia człowieka. Patrzcie, dobrze słuchajcie. My żądamy wolności kobiet. Fajny hasło, żeby były wolne. A chcemy zabijać dzieci. Piękny humanizm. Inny stawiają na piedestale i nabierają cech prawdziwego bałwochwalstwa. Człowiek najważniejszy. Czy wolność kobiety jest najważniejsza? To też jest humanizm. I wreszcie takie, które zgodnie z prawdą uznają wielkość i ubóstwo człowieka, pokazując, utrzymując i rozwijając jego pełną godność. Ten humanizm jest prawdziwy, który rozwija pełną godność człowieka. Wszystko mamy, słuchajcie, w tych dokumentach Jana Pawła II. No nieprzypadkowo jest teraz atakowany. Ostatnia charakterystyka tego świata według Jana Pawła II, albo inaczej można powiedzieć twarz tego świata, to nieustające konflikty, sprawa pokoju, wojny, które się toczą. Dlatego ten świat potrzebuje Chrystusa, bo tam, gdzie nie ma Chrystusa, będą wojny, będą podziały, będą konflikty. Jezus prowadzi pokój. Te starcia przybierają formy przemocy, terroryzmu i wojny. Współczesna ludzkość, chcąc udowodnić swą wszechmoc, powtarza bezrozumnie doświadczenie wieży Babel. Z drugiej strony nic nie zdoła skłonić dążenia jednostek i ludów do bezcennego dobra, jakim jest pokój i sprawiedliwość. Są wojny, ale z drugiej strony wielu ludzi dąży do pokoju. I zwraca uwagę Jan Paweł II, że tylko naprawdę Chrystus może, którego my mamy głosić, mamy zanosić. Chrystus, który ma być w naszych wspólnotach. Chrystus, który ma być w naszym sercu, którego mamy głosić w kerygmacie, może te wszystkie konflikty uspokoić. Ostatnia rzecz, którą chciałbym z wami z tej książki znowu. Duszpasterstwo w czasie pandemii. Chciałbym przytoczyć fragmenty homilii papieża Franciszka, którą wygłosił w tamtym roku 27 marca, w piątek. Nie wiem, czy to nie był Wielki Piątek. I w każdym razie była to specjalna modlitwa na placu świętego Piotra o ustanie pandemii. Homilia była oskutana na fragmencie Ewangelii Burza na Morzu. Znamy tę sytuację, kiedy wypłynęli To był Ziem Święty z Was. To byliście nad jeziorem Genezaret, tak?
Tak.
40 km długie, ale szerokie, znaczy no niezbyt szerokie. To takie i po bokach góry, wysokie góry. Więc jak podbóg wiatru, to jak morze. Od razu fale i oni to przeżyli. Gdy zapadł wieczór, tak zaczyna się Ewangelia, której wysłuchaliśmy. Od tygodni wydaje się, że zapadł wieczór. Możemy powiedzieć, że od już roku wydaje się, że zapadł wieczór. Gęste ciemności zgromadziło się nad naszymi placami, ulicami, miastami. Powładnęły naszym życiem. Jak uczniów Ewangelii zaskoczyła nas nieoczekiwanie gwałtowna burza. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że jesteśmy w jednej łodzi. Wszyscy słabi, zdezorientowani, jednocześnie ważni, niezbędni. Wszyscy wezwani do wysłuchania razem. Wszyscy potrzebujemy wzajemnego pokrzepienia. My również dostrzegliśmy, że nie możemy iść naprzód każdy osobno na własną rękę, ale tylko razem. Tym, co jest trudne do zrozumienia, jest zachowanie Jezusa w tej łodzi. Podczas gdy uczniowie są naturalnie zaniepokojeni, On jest na rufie tej właśnie części łodzi, która zapadnie się najpierw i co robi? Mimo zamieszania spokojnie śpi, ufny Ojca. To jedyny raz, kiedy widzimy wyrabiać Jezusa śpiącego. Czemu tak bojaźliwi jesteście, kiedy go obudzili? Słyszą słowa. Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Nic cię to nie obchodzi, mówił apostołowie do Jezusa. I to jest zdanie, które może ranić Jezusa. Jego serce. Papież Maciej mówi, że z pewnością poruszyło to Jezusowe serce. Burza, zresztą pandemia, odsłania naszą słabość, obnaża fałszywe i zbędne pewniki. Pokazuje nam, że zostawiliśmy w stanie uśpienia i opuszczenia to, co zasila i podtrzymuje nasze życie, naszą wspólnotę, daje siłę. Może warto się zastanowić, czy nie coś śpi w nas. Jesteśmy w stanie uśpienia, może wiara tej pandemii jest mała. Kiedy przyszła burza, opadła zasłona stereotypów, którymi przykrywaliśmy nasze ja. Wiecznie zatroskany o własny obraz, odsłoniły się na nowo mowa błogosławiona wspólna przynależność, o której nie możemy się uchylić. Przynależność jako bracia. Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? W tym naszym świecie, który ty kochasz bardziej niż my, szliśmy naprzód pełną parą, czując się, że jesteśmy silni, wszystko potrafimy, zachłani na zysk, pozwoliliśmy, by ciągnęły nas rzeczy i poszło im pośpiech. Nie ocknęliśmy się w obliczu wojen, niesprawiedliwości, nie słuchaliśmy krzyku ubogich i naszej ciężko chorej planety. Szliśmy naprzód niewzruszeni, myśląc, że będziemy zawsze zdrowi w chorym świecie. Teraz kiedy chory świat, to jest ten, który tu nam przedstawił Jan Paweł II. Te rzeczy, o których mówiliśmy, brak szacunku do osoby, konflikty, wojny. I co było pierwsze? Popatrzę. No, co tam było pierwsze? Też nie pamiętam. No, w każdym razie w tym młodym świecie wydawało nam się, że jesteśmy zdrowi. I wołamy. Trzeba wołać do Jezusa. Obudź się, Panie. I znowu Jezus mówi, jakże wam brak wiary?
Bezczynność.
Bierność.
Wierzę.
Ateizacja. Ateizacja. Znaczy to pobudź. Przeżyliśmy ateizację. I tutaj zachęca papież Franciszek do nawrócenia się. To też był wielki postęp wtedy. W tym wielkim poście rozwiera Twój nawrócony apel. Nawróćcie się. Nawróćcie się do mnie całym swym sercem. Joel 2:12. I jest taki fragment tej homilii, gdzie Jeszcze Franciszek mówi tak. Ile osób codziennie praktykuje cierpliwość, napełnia innych nadzieją, starając się nie siać paniki, ale być współodpowiedzialnym. Iluż ojców, matek, dziadków, babci, nauczycieli pokazuje naszym dzieciom poprzez małe codzienne gesty, jak stawiać czoło kryzysowi i go pokonywać, dostosowując zwyczaje, podnosząc wzrok, zachęcając do modlitwy. Ileż osób modli się, ofiaruje, wstawia w intencji dobra wszystkich, modlitwa cicha i pokorna. To jest nasza zwycięska droga. Zrobiłem sobie taką notatkę na marginesie. Jaki może być nasz wkład jako UKC w ustanie tej pandemii? Tutaj chciałbym zadać Panu pytanie. Patrząc też na tą homilię papieża Franciszka, jeszcze nie spełniamy tego wyduszonego w marcu. Jaki może być nasz układ? W kontekście tej przypowieści o burzy na morzu. Jesteśmy na morzu, jest burza. Niektórzy mówią, jest wojna. Tak, można powiedzieć, jest wojna między dobrem a złem. Zaprośmy Jezusa do łodzi naszego życia. Tak, czyli do każdy z nas jest płynie łodzią w tym świecie, tak? I przeżywa tą burzę, żeby z Jezusem właśnie przeżywać. I tutaj tak, mamy kotwicę. W Jego krzyżu zostaliśmy zbawieni, odkupieni, uzdrowieni. I mówi potem o takiej rzeczy. Objąć Jego krzyż znaczy znaleźć odwagę, by objąć wszystkie trudności teraźniejszości, porzucając na moment nasze pragnienie wszechmocy i posiadania, by stworzyć przestrzeń kreatywności, którą tylko Duch potrafi wzbudzić. Nie liczyć tyle na siebie, liczyć na Boga i na Ducha Świętego.